Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Są ze mną zdalnie Magdalena Mikołajczuk, program Pierwszy Polskiego Radia. Dzień dobry, Magdo.
Dzień dobry.
I Piotr Kofta, dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
Dziś w czytelni dwie lektury związane z opowieściami o dzieciństwie, a także w pewnym sensie o poetyce baśniowej. Kazuo Ishiguro, Klara i Słońce w przekładzie Andrzeja Szulca, tłumaczenie z angielskiego, i Mariana Leki, Sen o okapi w przekładzie Agnieszki Walczy, to z kolei przekład z języka niemieckiego. Ale zacznijmy od noblisty Ishiguro. To jest pierwsza książka laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury po Noblu, którego otrzymał w 2017 roku. Ta książka była wyczekiwana, bo jeśli sobie dobrze przypominam, to też ta decyzja Komitetu Noblowskiego była dość zaskakująca. Wtedy komentowano, że jest kilku innych brytyjskich pisarzy z pokolenia Ishiguro, którzy być może na tę nagrodę zasługiwali bardziej. Ale już o książce. To jest futurystyczna opowieść o świecie, w którym roboty stają się przyjaciółmi ludzi, właściwie dzieci. Rodzice mogą kupić androida swoim dzieciom, by był ich SP, czyli sztucznym przyjacielem, sztuczną przyjaciółką. Bohaterką i narratorką tej opowieści jest Klara, androidka, która po długim okresie wyczekiwania, wielu rozczarowaniach związanych z nadzieją na pozostanie SP różnych dzieci, które przychodziły do sklepu, gdzie można było kupić Klarę, w końcu zostaje zakupiona przez matkę Josie, nastolatki, cierpiącej na pewną chorobę. Zadanie Klary jest jasne. Ma wspierać Josie, być jej pomocą, kiedy tylko dziewczynka jej potrzebuje. A Klara nadaje się do tego znakomicie, bo jest niezwykle uwrażliwiona na ludzką krzywdę, niedolę. Jest androidem, który w szczególny sposób odczuwa, ma prawdziwe emocje. Potrafi kochać, choć jak przekonamy się, także cierpi z powodu braku miłości. Sztuczna przyjaciółka trafia do domu Josie, by o nią zadbać i już żeby za dużo nie zdradzać, powiem tylko, że tytułowe słońce w dalszym rozwoju fabuły będzie miało ogromne znaczenie. Piotrze, jakie są Twoje wrażenia po lekturze? Piotr Kofta, bardzo proszę.
Ishiguro jest dziwnym pisarzem. W jakimś sensie mi to imponuje, bo Ishiguro jest pisarzem, który jest całkowicie niepodatny na mody, na style i tak dalej. On pisze jakby po swojemu, żyje w swoim świecie, eksperymentuje na różne sposoby, różnymi gatunkami literackimi. Czasem mu to wychodzi bardzo dobrze, jak w Okruchach dnia na przykład, czyli w takim pastiszu, ponurym pastiszu powieści wiktoriańskiej.
Świetnie przyjętym i też zekranizowanym z Antonym Hopkinsem w roli głównej.
Tak, z tradycyjną sztuką japońską, również flirtowa, prawda? Czasem wychodzą mu katastrofy literackie, jak w Pogrzebanym olbrzymie, który jest bardzo źle napisaną powieścią fantasy, napisaną jakby bez w ogóle zrozumienia, o co w tym gatunku chodzi. No i z jakimś takim porażką artystyczną. Czasem flirtuje z science fiction czy z dystopią, tak? Jak na przykład z powieści Nie opuszczaj mnie. I myślę, że Klara i Słońce jest takim najbliższym kuzynem właśnie tej powieści. Przypomnę, że to była powieść o takim dziwnym domu, w którym mieszkają dzieci czy tacy młodzi dorośli. Nie wiemy, kim oni są i po jakimś czasie dopiero dowiadujemy się, że oni są hodowlą, tak? Hodowlą ludzi na organy. W tej powieści jest podobnie, to znaczy bardzo długo wchodzimy w ten świat, nie dostajemy bardzo długo żadnej informacji, co to jest za świat, na jakiej zasadzie jest zbudowany, a w dodatku narratorką jest robot, android, który oczywiście nie jest w stanie wykroczyć poza swój program. I Ta książka cała jest zbudowana na takim założeniu, że obserwuje, świat obserwuje ktoś, kto ma ograniczone pole widzenia. Pewnych rzeczy nie może ani zobaczyć, ani zrozumieć. W związku z tym tworzy sobie różne protezy tego, co widzi i słyszy. Według logiki własnego systemu umysłowego. Mnie się po przeczytaniu tej książki wydaje, że Klara i Słońce jest, to jest taka perwersyjna bajka dla dzieci. Wykorzystuje ta książka schemat, który jest znany z literatury. Schemat oczywiście narracji, którą prowadzi zabawka. Zabawka, która bardzo chce trafić do jakiegoś dziecka, chce, że tak powiem, istnieć jakby z tym dzieckiem, być towarzyszem jego zabaw, a zarazem boi się porzucenia, kiedy już zostanie zużyta i wybawiona, że tak powiem. Albo dziecko po prostu się zestarzeje i przestanie być dzieckiem.
Taka zabawka wykrzykująca, wybierz mnie, wybierz mnie.
Tak, absolutnie. To jest takie Toy Story w jakimś sensie. Ta powieść to jest takie Toy Story dla dorosłych. Oczywiście ze wszystkimi tego konsekwencjami, to znaczy ten świat, który jest tutaj opisany, on nie ma w sobie nic z bajki, tak? On jest dosyć straszny. Straszny i na poziomie stosunków międzyludzkich, i na poziomie tego, w jaki sposób jest zorganizowany, bo jest to świat dystopijny, jest to świat, w którym ludzie są sortowani biologicznie, w którym bardzo niewielka grupa ludzi ma szansę na to, żeby coś w życiu osiągnąć, tak? Ale musi w tym celu poświęcić coś więcej niż tylko czas i pieniądze. Są ludzie gorsi, lepsi. Są wreszcie te androidy, które tak naprawdę też są ludźmi, tylko jakby nikt ich tak nie traktuje. No, nikt ich nie traktuje jako ludzi. I być może, i to jest zresztą motyw, który się we współczesnej literaturze dotyczącej humanizmu, czy posthumanizmu właśnie związanego ze sztucznym człowiekiem, powtarza, że oni są bardziej ludzcy, ci postludzie, sztuczni postludzie, niż ludzkość. Wrażliwsi, lepsi, bardziej gotowi do poświęceń, mniej, że tak powiem, samolubni, kierujący się bardziej humanistyczną logiką. Jest to motyw znany w literaturze, ale on się nasila w ostatnim czasie. To znaczy, że ludzkość naprawdę zaczęła się martwić tym, co będzie, jak ktoś przyjdzie ją zastąpić. Parę lat temu mieliśmy powieść Iana McEwana, też znanego brytyjskiego pisarza, na podobny temat. Ona się nazywała Maszyny takie jak ja. I tam również para w kryzysie zatrudniła taką androidową pomoc domową, która okazała się bezlitosnym purytańskim moralistą. To było zabawne dosyć. U Ishiguro nie jest to takie zabawne wszystko, jeśli mam być szczery, tylko raczej smutne i ponure. Im głębiej w tę książkę wchodzimy, tym nasze samopoczucie jest gorsze. O. Tak bym to ujął.
Piotr Kofta o książce Kazuo Ishiguro, Klara i Słońce. Trwa czytelnia w programie Drugim Polskiego Radia. Powiedzmy też, że ta książka ma szczególny rytm rozwijania się, to znaczy jest dość nieśpieszna.
Jak to u Ishiguro?
A ponieważ w ten świat wchodzimy dość wolno, to nasze nastroje są modelowane przez autora.
Jesteśmy poddawani manipulacji niewątpliwie emocjonalnej w tej książce.
A jakie są twoje wrażenia po lekturze Klary i Słońca, Magdo? Magdalena Mikołajczuk, bardzo proszę.
Może rzeczywiście, tak jak mówi Piotrek, jest to rodzaj Toy Story, ale chyba jest to o wiele bardziej taka wyrafinowana, skomplikowana opowieść o tej zabawce, bo rzeczywiście patrzymy na wszystko z punktu widzenia Klary, z punktu widzenia tego androida, ale powiedzmy, jakie cechy ma w sobie ta Klara? Bo to rzeczywiście, tak jak Piotrek powiedział, androidy miewają więcej w sobie człowieczeństwa niż ludzie, więc Klara jest takim przyjacielem, o którym się marzy. Dyskretnym, ofiarnym. Ona jest niesłychanie wyczulona na emocje innych, spostrzegawcza, gotowa do poświęceń dla bliskich. Ma w sobie też taką naiwność i prostolinijność, którą większość z nas już dawno zatraciła, zarówno indywidualnie, jak i jako społeczeństwa. To jest też pokazanie, jakich cech ludziom współczesnym często brakuje. Takie mam wrażenie. Przypomnienie o tych najważniejszych, fundamentalnych sprawach, takich jak poświęcenie, właśnie ta naiwność w postrzeganiu świata, która często pomaga, cieszenie się chwilą, bo powiedzmy, że to słońce w tytule Klara i Słońce jest pisane wielką literą i jest przez Klarę traktowane jak bóstwo, które daje życiodajną energię, wskrzesza zmarłych, uzdrawia chorych i jako bóstwo, z którym można się na przykład targować. W pewnym momencie Klara się o bardzo ważną sprawę targuje, tak jak się niektórzy z Panem Bogiem targują. Jeśli moja matka wyzdrowieje, to będę, nie wiem, 2 razy w tygodniu chodził do kościoła i rzucę palenie. Więc ona tak to słońce traktuje i na przykład cieszy się każdą sekundą, kiedy to słońce na nią pada, bo rzeczywiście to jest to, z czego ona czerpie energię rozumianą w bardzo szeroki sposób. To myślenie o byciu tu i teraz, tak jak jest w tej książce, jest to jedna ze spraw tutaj poruszonych. Ja myślę, że dobrze się składa z tymi naszymi myślami pandemicznymi czy postpandemicznymi. W ogóle ta książka chyba dobrze się wpasowuje w ten trudny czas, bo tak jak mówię, przypomina o najważniejszych sprawach, o miłości, o poświęceniu, o zaufaniu. I ja myślę, że wielu z nas, priorytety wielu z nas się w czasie pandemii zmieniły. Wielu z nas miało więcej czasu po prostu na myślenie o tym, co jest najważniejsze, o tym, co trzeba cenić, o tym, że trzeba cenić tu i teraz, bo nigdy nie wiadomo, jaki kataklizm może nas jako ludzkość i jako każdego z osobna w każdej chwili dopaść. I po drugie, to jest też takie głębokie studium samotności, książka Klara i Słońce, bo wszystkim dzieciom kupuje się tych sztucznych przyjaciół, żeby kogoś miały, bo są bezbrzeżnie samotne. Jest taki moment, kiedy matka Rika, Rick to jest ludzki, nie sztuczny przyjaciel tej nastoletniej Josie, i ta matka mówi, że koniecznie musi namówić chłopaka na studia daleko od domu, żeby się usamodzielnił. I wtedy Klara, ten android, się bezbrzeżnie dziwi, że ktokolwiek, jakikolwiek człowiek może się dobrowolnie skazywać na samotność, może wybierać samotność, czyli dla niej samotność jest czymś, no właściwie najgorszym, co może spotkać ludzkość. A temat samotności też jest przecież pandemicznie aktualny, prawda? Nasze więzi społeczne zostały no, brutalnie zerwane czy mocno ograniczone. Więc ja tu widzę taką aktualność. I jeszcze jedna sprawa. Tutaj troszkę zacierają się różnice między ludźmi a androidami, prawda? W sferze psychologicznej przede wszystkim. I myślę, że to też jest taki temat, który często do nas powraca w różnych sytuacjach, no bo chociażby jak mamy wszczepiony rozrusznik serca, albo pompę insulinową, albo nie wiem, ktoś uprawia cyberseks, to czy w takich sytuacjach nie stajemy się już w pewnym stopniu minimalnym trochę robotami? To też są takie pytania, które można sobie zadać, czytając tę książkę. Ja bardzo weszłam w ten świat, mimo że Piotr mówi o manipulacji pewnej emocjonalnej, ale ja weszłam, bo Ishiguro zawsze prawie we wszystkich książkach prezentuje taką niesamowitą empatię, taką uważność, taką wnikliwość w pokazaniu ludzkiej psychiki. I to tutaj też jest bardzo intensywnie i bardzo pięknie pokazane.
Magdalena Mikołajczuk o książce Klara i Słońce noblisty Kazuo Ishiguro. I jeszcze słowo od Piotra Kofty.
To jest bardzo porządna powieść. Jak już powiedzieliśmy, niespieszna, w związku z tym trochę niedostosowana do dzisiejszych czasów. Ona jest taka bardzo angielska, a nawet pewnie bardzo japońska w jakiejś mierze. To znaczy, o niczym się tutaj nie mówi wprost. Cierpliwość czytelnika przyzwyczajonego do szybkich rozstrzygnięć w literaturze czy w popkulturze może być wystawiona na szwank drobinę tutaj. Bo cała konstrukcja tej książki polega na ukrywaniu czegoś, co jest za nią i co nigdy nie zostanie nam pokazane tak naprawdę. Czyli ona nie obnaża okropieństwa świata, który opisuje, ale my wiemy, że tak powiem, że za tą szafą jest wejście do piekła. Tylko ta szafa jest nieodsunięta przez całą książkę.
Kazuo Ishiguro, Klara i Słońce, przekład Andrzeja Szulca. To była pierwsza lektura w czytelni w Radiowej Dwójce. Zachęcam Państwa do zajrzenia na naszą stronę internetową. Tam w zakładce To się czyta do wysłuchania 5 wybranych fragmentów tej powieści w interpretacji Wiktorii Gorodeckiej. Czas na drugą lekturę. Mariana Leki, Sen o Okapi w przekładzie Agnieszki Walczy. To kolejna baśniowa opowieść, także o dzieciństwie. Narratorką tej historii jest Luiza, dziewczyna, która wraca pamięcią do czasu, gdy była dziesięciolatką. Wtedy to przeżyła największą tragedię w swoim życiu. Straciła bardzo bliską osobę, a pamięć o tej śmierci towarzyszyła jej przez cały czas, także w dorosłym życiu. W nawiązaniu do polskiego tytułu Sen o Okapi, to jest sen, który śni się babce Luizy, Selmie. Kobieta posiada dar, a może przekleństwo. Ilekroć w jej śnie pojawia się Okapi, ktoś z bliskich lub znajomych kobiety umiera w ciągu 24 godzin. I cała społeczność wsi, gdzie akcja się rozgrywa, odlicza godziny, by przekonać się, czy to ich tym razem śmierć pociągnie ze sobą. Ta opowieść balansuje między wielkim poczuciem osamotnienia, a nadzieją, też szansą na to, że świat się odbuduje i że wróci na swoje tory. Magdalena Mikołajczuk. Magdo, bardzo proszę.
Ja od razu się nie zgadzam z tą samotnością. Tam absolutnie nie ma samotności. Tam jest, a jeśli się pojawia samotność, to zaraz jest opakowywana, otulana przez obecność innych ludzi.
No ale ja mówię o tym osamotnieniu z powodu utraty kogoś bliskiego. To miałam na myśli.
Tak, dobrze, w ten sposób to akceptuję. Ale w tej historii najważniejsza jest miłość i najważniejsza jest śmierć. I mieszkańcy tego miasteczka czy tej wsi cały czas się wspierają. Nikt nie jest sam. Razem mogą przetrwać najgorsze. Jeśli wybaczają sobie swoje wady i są uważni na to, żeby nikt nie został sam nawet w najtrudniejszych chwilach, to znaczy, że wszystko można przetrwać. I taki jest główny przekaz tej pięknej historii. Rzeczywiście trochę jest baśniowa, ale też w granicach realizmu. To znaczy, to jest taka książka, która, nawiązując do ostatnich potwornych upałów, działa jak zimne prześcieradło, przynajmniej na mnie. To znaczy, jest tak niesłychanie kojąca, ale bez czułostkowości. Po prostu bardzo lubię tę książkę i myślę, że może pomóc po prostu, może dać dobre wrażenia, dobre uczucia czytającemu. I tak jak mówię tutaj, zdarzają się bardzo trudne momenty tym mieszkańcom, ale zawsze jest jakieś wyjście. Ja bym chciała przeczytać fragment nawiązujący do tego, o czym Małgosia mówiła, do momentu, kiedy w życiu narratorki, dziesięcioletniej wtedy, wydarza się coś najtrudniejszego, coś bardzo trudnego i ona, organizm jej tak reaguje, że ona zapada na 3 dni w sen, ale zasypia na kolanach swojej babci, Selmy, tej, której się śni Okapi co jakiś czas. I w związku z tym babka postanawia, że ona nie będzie odrywała od siebie tego dziecka i przez 3 dni nosi ją na sobie. I to brzmi tak. Selma nosiła mnie przed sobą na piersi, na plecach, brała na barana. Kiedy musiała pójść do łazienki, jedną ręką ściągała rajstopy i majtki i utrzymywała mnie jakoś na kolanach. Gdy była głodna, rozrywała zębami torebki z zupą w proszku. Szybko nauczyła się odwijać mon cheri jedną ręką. Kiedy kładła się spać, leżałam ciasno przy jej piersi albo z tyłu na plecach, z rękami na jej szyi. Przez 3 dni Selma nosiła nie tylko mnie, ale i swoją czarną bluzkę, czarną jak szarfa żałobna, bo przebranie się i umycie było niemożliwe, dopóki nie dawałam się zdjąć. Dla mnie to jest jeden z takich wielu obrazów w tej książce miłości, poświęcenia, takiego splecenia ludzi ze sobą. Tutaj akurat jest bardzo bliska relacja między wnuczką a babcią, która w ogóle jest osią tej opowieści, ale oprócz tego inni mieszkańcy też się wspierają, też o sobie nie zapominają, chociaż jak w każdej społeczności jest tu paru dziwaków, paru odludków. Ale chodzi o to, żeby nikt nie został sam i to jest wspaniałe. Poza tym jest tu poczucie humoru. To jest taki delikatny, serdeczny humor, nie do rechotania, do uśmiechania się, także językowy i sytuacyjny. Na przykład jest bohater zwany Optykiem, 60-letni mniej więcej, przyjaciel Selmy, tej babci, który zresztą jest w niej zakochany od lat. W pewnym momencie się zbiera, żeby jej powiedzieć o tej miłości po dekadach przyjaźni. I on, w jego głowie są takie wewnętrzne głosy, które z nim dyskutują na różne tematy. I kiedy on chce wyjawić miłość Selmie, głosy go od tego odciągają. I te rozmowy są dosyć zabawne. I w ogóle jest tu mnóstwo momentów, kiedy się uśmiechamy. Więc takie ciepło, jakieś dobro z tej książki płynie. Ostatnią książką, która sprawiła na mnie podobne wrażenie, to znaczy poruszała trudne sprawy, ale w sposób momentami zabawny i taki dający właśnie jakieś ciepło w sercu, była Comedy Queen, którą zresztą tutaj też omawialiśmy. Ja myślę, że to można porównać.
Rzeczywiście jest to lektura, dzięki której odnajdujemy optymizm. Zwykle mamy do czynienia z mniej lub bardziej ponurymi książkami, które traktują o wielkich sprawach tego świata, ale tu też jest o wielkich sprawach, o miłości i śmierci, ale inaczej.
Zresztą w Niemczech to był jakiś zupełnie szaleńczy bestseller i w innych krajach, nie wiem jak jest dokładnie w innych krajach, no ale na kilkanaście języków Senno Okapi został przetłumaczony, więc myślę, że ludzie na całym świecie dają się uwieść tej opowieści i być może traktują jak taki plaster na jakieś rany, które im dokuczają.
Piotr Kofta, bardzo proszę.
Może ja najpierw o tym plastrze, bo jak pójdziecie do dowolnej księgarni, to się przekonacie, że ogromna większość propozycji księgarskich to są właśnie takie plastry. To jest cała oddzielna gałąź przemysłu wydawniczego, powieści plastry. I ja miałem obawę, oczywiście, że ta książka też będzie po prostu takim plastrem. Oczywiście każdy kraj ma swoje plastry, tak? Francuzi piszą takie, w Polsce no to musi być dworek, no, rozlewisko, jakieś tam, prawda, historie tego typu. No więc tu na szczęście udało się tego uniknąć. Moim zdaniem to jest majstersztyk, to znaczy jak napisać książkę, która ma walor pocieszycielski, po lekturze daje nam przekonanie, że świat jest odrobinę lepszy, a nie odrobinę gorszy, niż nam się zdawało, a jednocześnie unika kiczu. I myślę, że na tym się zasadza sukces tej powieści. Taki sukces w sensie nie tylko sukcesu czytelniczego, ale też uznania wśród czytelników, nazwijmy to bardziej doświadczonych, wyrafinowanych, oczytanych, takich, którzy szukają czegoś więcej w książkach niż tylko tego pocieszenia. Mnie, poza wszystkim, o czym tutaj już była mowa, podobał się w tej książce no, po pierwsze sposób, w jaki wymyślona jest społeczność tej małej wioseczki gdzieś w Niemczech. Rzecz się zaczyna w latach 80. wczesnych i te lata 80. tam się czuje. One są w tle. To nie jest książka zawieszona w bezczasie kompletnym. I galeria tych typów bardzo mi odpowiadała. Nawet takich trzecioplanowych, jakichś właśnie miejscowych wariatów, dziwaków, nieszczęśników. Gdyby na przykład ta babcia, Selma, tak, gdyby była namalowana takim cukierkowym różem, po prostu, to ja bym tę książkę wyrzucił przez okno ze złości. A ona nie jest wcale postacią jednoznaczną, tak? Ona jest trudna. To jest osoba o charakterze stanowczym, uparta jak osioł i wpatrzona w przeszłość, tak? Co jakby ją pogłębia na różne sposoby. Moją oczywiście ulubioną postacią w tej powieści jest niejaka Marlis.
A tak, taka złośliwa mizantropka.
Urodziła się już wściekła po prostu i przez całe życie z niechęcią wychodziła poza obręb własnego domu, którego też nienawidziła. Ja bardzo lubię postaci mizantropów w literaturze. One zresztą zwykle się dobrze udają. Cieszyłem się, kiedy ta postać, która jest tam postacią trzeciego planu w zasadzie, ona się, kiedy się pojawiała w tej książce, od razu mi się robiło dobrze jakoś na sercu. Generalnie, moim zdaniem, jest to idealna po prostu lektura wakacyjna, ta książka. Taka, która dostarczy nam rozrywki, rozbawi nas w sposób niebanalny, bo ten humor tam jest dość czarny miejscami w tej książce. Zmusi, że tak powiem, do tego, żeby ją przeczytać do końca i się dowiedzieć, jak się wszystko skończyło, bo to jest też taki page turner. A jednocześnie, jak mówię, jest czymś znacznie więcej niż tylko plasterkiem na rany nasze ludzkie, współczesne i nasze troski, bo jest to historia taka, właśnie głęboko humanistyczna historia o potrzebie bliskości, o lojalności, o pamięci, o miłości, ale też o radości pisania i radości czytania. Tak? To jest taka książka z serii tych, które przywracają odrobinę nadzieję w ludzkość i w literaturę. Więc ja cieszę się, że ją przeczytałem, bo pewnie bym po nią nie sięgnął, gdyby nie nasza audycja.
A jeszcze ta książka zachwyca oko, bo proszę Państwa, to jest jedna z najpiękniejszych okładek, jakie ostatnio widziałam, autorstwa Elizy Luty. W różnych wydaniach, w różnych krajach okładki są różne. To jest nasza, polska. Z tego, co mówiła tłumaczka, rozmawiałam z panią Agnieszką Walczy, powiedziała, że jest najpiękniejsza na świecie ze wszystkich wydań. Kolorowa, z okapi na okładce. No właśnie, powiedzmy jeszcze o okapi, bo okapi to jest, proszę państwa, zwierzę zupełnie niewyobrażalne, takie złożone z różnych kawałków innych zwierząt. Zresztą w tej książce jest napisane tak. Okapi jest zwierzęciem absurdalnym, o wiele bardziej absurdalnym niż śmierć. Wygląda kompletnie nieskładnie, z tymi swoimi łydkami zebry, biodrami tapiry, i rudawym ciałem żyrafiego kształtu, z tymi sarnimi oczami i mysimi uszami. Koniec cytatu. Zresztą tytuł oryginalny nie ma w sobie okapi,
Nie.
ale okapi
Tytuł
jest
oryginalny
tutaj.
brzmi mniej więcej, co można, że tak powiem, zobaczyć z tego miejsca, gdzie stoimy. Co stąd można zobaczyć? O,
Tak,
tak to brzmi.
ale okapi jest tutaj bardzo ważne, bo w pewnym momencie, już nie pamiętam, który z bohaterów mówi takie zdanie: jeżeli istnieje na świecie coś takiego jak okapi, to znaczy, że wszystko jest możliwe. I tutaj okapi jest metaforą, moim zdaniem, tej wspólnoty ludzkiej, złożonej z bardzo różnych, pozornie niepasujących do siebie osób. Ta społeczność, no, tak jak już Piotrek i Małgosia, jak powiedzieliście, że tam są i jacyś mizantropi, dziwacy i tak dalej, a jednak wszyscy się trzymają razem, chociaż pozornie nic z tego składnego i całościowego nie mogłoby się udać, a jednak się udaje. No, ja zawsze, jak patrzę na okapi, to ja bardzo współczuję temu zwierzęciu, że się takie udało. Zresztą guziec też jest drugim takim zwierzęciem, które wywołuje we mnie głębokie współczucie, że można być aż tak brzydkim, ale jednocześnie pełnym wdzięku.
Bardzo pogodna i przyjemna lektura. Sen o okapi Mariany Leki w tłumaczeniu Agnieszki Walczy. To była druga lektura w czytelni w programie drugim Polskiego Radia. Wcześniej mówiliśmy o powieści Klara i Słońce Kazuo Ishiguro. Dziękujemy za uwagę. Magdalena Mikołajczuk,
Bardzo dziękuję.
Piotr Kofta
Dziękuję bardzo.
i Małgorzata Szymankiewicz. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.